Nie tylko dalekie podróże mogą poszerzać nasze horyzonty, także wycieczki blisko nas są odkrywcze. Wakacje blisko nas.
Piotr Mazurkiewicz, witam Państwa w drugiej części audycji, w której, przypomnę, gościmy w skansenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Przed przerwą wraz z Alicją Typrowicz z Muzeum Budownictwa Ludowego wspomnieliśmy o cerkwi z Rosolina znajdującej się na terenie skansenu. Cerkwi, która dzięki temu, że została przeniesiona do tutejszego muzeum, uniknęła smutnego losu wielu tego typu obiektów stojących na terenie między innymi Bieszczadów. Czy jest to najstarszy też obiekt, jeżeli chodzi o wiek?
Nie, cerkiew z Rosolina pochodzi z 1850 roku, ale mamy tutaj starsze obiekty, choćby kościół z Bączala Dolnego, który jest datowany na 1667 rok, czy chałupę z Dąbrówki 1681 rok. Jest to chałupa umieszczona w sektorze doliniańskim, czyli tutaj z okolic Dołów Jasielsko-Sanockich.
Teraz przechodzimy płynnie do obiektu, do tego, co będą osoby, które Państwo odwiedzą, oglądać. Powiedzmy o obiektach, bo jest ich naprawdę duża ilość, ale możemy powiedzieć o tych obiektach, które rzeczywiście najbardziej warto zwiedzić, ale też o tych obiektach, z których Państwo są szczególnie dumni, chociaż podejrzewam, że to są wszystkie obiekty.
To bardzo trudne pytanie, bo tak jak Pan powiedział, tych obiektów jest naprawdę dużo i w zasadzie zawsze zwiedzanie skansenu to jest dokonywanie pewnego wyboru. Jeśli nasi goście wybierają opcję zwiedzania z przewodnikiem, to tutaj ogranicza nas czas. To jest maksymalnie 2,5 godziny i wówczas głównie od przewodnika zależy pokazanie tych najciekawszych obiektów, które mamy do zaprezentowania. Do nich jeszcze wrócimy. No chyba, że grupa ma jakieś swoje własne pomysły na to, jak to zwiedzanie ma wyglądać, ma preferencje, chce zobaczyć jakieś konkretne obiekty, to wówczas przewodnik oprowadza po tych obiektach.
W skansenie są sektory, bo tutaj wspomnieliśmy o tym sektorze wiejskim, tak?
Sektor wiejski to jest ta zasadnicza część parku etnograficznego, jednak w roku 2011 został oddany bardzo duży sektor małomiasteczkowy, słynny galicyjski rynek i tutaj jest to tak naprawdę skansen w skansenie. Mamy na terenie galicyjskiego rynku blisko 30 obiektów architektury drewnianej, ale w odróżnieniu od tej starszej części, wszystkie te obiekty, które znajdują się na galicyjskim rynku, z nielicznymi wyjątkami, to są rekonstrukcje. Czyli nie jest to oryginalna substancja zabytkowa przeniesiona z terenu, tylko rekonstrukcje. Po prostu w terenie nie zachowały się już budynki, które moglibyśmy tutaj przenieść i które by wypełniły tą przestrzeń galicyjskiego rynku. Natomiast sama idea, sam pomysł stworzenia tego sektora, który w momencie jego realizacji budził wiele kontrowersji, jest sprawą dosyć tutaj prostą. Otóż założyciele skansenu na pierwszych posiedzeniach Rady Naukowej, wtedy była to jeszcze Rada Konsultantów, oni zrobili takie założenie, że skansen ma prezentować pełny krajobraz kulturowy Podkarpacia. W tym krajobrazie kulturowym oczywistą jest sprawą, że nie znajdowały się tylko wioski, tylko znajdowały się również małe miasteczka i one również wyznaczały rytm życia południowo-wschodniej Polski.
Także tutaj można zobaczyć też kwestie inne, jak na przykład przemysłu.
Jeśli mówimy o tym pełnym krajobrazie kulturowym Podkarpacia, to były to nie tylko wsie, ale także małe miasteczka. Były to również elementy związane z wydobyciem nafty, przemysłu naftowego i w 2004 roku na obrzeżach parku etnograficznego stworzono taki niewielki sektor naftowy. Również była to sprawa dyskusyjna. Zarzucano nam, jak można z jednej strony chałupy, strzechy, zaraz obok kiwony, wieże wiertnicze, ale jeśli będziecie Państwo zwiedzać tutaj nasz piękny rejon południowo-wschodniej Polski, to choćby w miejscowości Węglówka, niedaleko Krosna, w okolicach Korczyny, do dnia dzisiejszego stoją kiwony, do dnia dzisiejszego prowadzi się wydobycie ropy naftowej i wydaje się, że jest to naturalny krajobraz, nie ma tutaj żadnego dysonansu. Właśnie to tutaj w skansenie pokazujemy. Chcemy pokazać wszystkie elementy tego krajobrazu, a nie tylko powiedzmy wiejskie zagrody i życie wsi. Na terenie parku etnograficznego odwiedzający nas turysta może zobaczyć kompletne zagrody wiejskie. W przypadku bojków i łemków to są najczęściej zagrody jednobudynkowe, gdyż ukształtowanie terenu wymuszało akurat taki rodzaj budownictwa. Odwiedzający mogą zobaczyć również doliniańskie chałupy charakterystyczne z wnęką podcieniową. Może także zobaczyć bardzo rozbudowane, wielobudynkowe zagrody, które występowały na Pogórzu. Mówimy tutaj o budynkach mieszkalnych i o budynkach gospodarczych. Na terenie parku etnograficznego posiadamy 3 cerkwie, które warto zobaczyć. O jednej z nich już wspominałam. To jest cerkiew z Rosolina z 1850 roku. Zresztą nie jest to pojedynczy budynek, ale cały kompleks, bo w jego skład wchodzi również kostnica, dzwonnica oraz nagrobne kapliczki, więc to jest na pewno takie miejsce, które warto odwiedzić. Do wnętrza tego obiektu nie można wprawdzie wejść, ale jest on w ten sposób udostępniony, że można przez kratę zobaczyć nawę główną, natomiast zwiedzający wchodzi do przedsionka. Drugim takim obiektem sakralnym, który warto również zobaczyć, jest cerkiew z Grąziowej. Jest to również cerkiew Bojkowska. Posiadamy jeszcze jedną cerkiew Łemkowską i jest to cerkiew z Rosolina. Więc to są obiekty sakralne, jeśli chodzi o ten obrządek wschodni. Posiadamy także kościół z Bączala Dolnego. Tak jak mówiłam, no najstarszy obiekt tutaj na terenie skansenu z 1667 roku. No i warto tutaj wspomnieć o niedawno oddanej w 2001 roku synagodze z Połańca. To jest również ciekawy obiekt. On znajduje się w obrębie galicyjskiego rynku. Jest to obiekt, do którego można wejść, nie wykupując dodatkowo opłaty przewodnickiej, dlatego że niektóre obiekty są w ten sposób udostępnione, że są tam dyżury w sezonie. To znaczy od maja do października są osoby dyżurujące i na podstawie tylko wykupionego biletu nasi goście mogą do niektórych obiektów wejść. Zresztą takich obiektów na terenie parku jest więcej. Szczególnie tutaj położyliśmy nacisk, aby jak najwięcej obiektów na terenie galicyjskiego rynku było otwartych. I na terenie galicyjskiego rynku mamy otwarty m.in. dom krawca, zegarmistrza, jeden z domów żydowskich. Mamy otwartą trafikę, sklep kolonialny, piekarnię. Dodatkowo otwarta, udostępniona dla zwiedzających tylko na podstawie biletu wstępu jest budynek gminy i poczta. Więc tych obiektów, do których można wejść, jest naprawdę sporo. Natomiast w tej starszej części parku funkcjonują stałe wystawy, ekspozycje, które również posiadają swoich opiekunów i na podstawie ważnego biletu, bez żadnych dodatkowych opłat, nasi goście mogą odwiedzić m.in. wystawę ikon, gdzie zgromadziliśmy ponad 200 sztuk malarstwa ikonowego, a także wystawę malarstwa i wystawę Czas dzieciństwa.
To, o czym Pani wspomniała o domach rzemieślników, to też pokazuje, że odwiedzając skansen poznamy nie tylko architekturę tutejszych terenów, ale też będziemy mogli poznać zawody, które już albo zanikły, albo zanikają. Szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży, tym bardziej, że Państwo też przy okazji różnych wydarzeń organizujecie różnego rodzaju warsztaty i pokazy. To też jest bardzo ważna sfera działalności skansen.
Realizując budowę galicyjskiego rynku, takim naszym głównym założeniem było, aby ten rynek tętnił życiem. Wiadomo, że o ile domeną wsi było rolnictwo, o tyle rzemiosło koncentrowało się w miasteczkach. I tutaj te obiekty, o których już mówiłam, zostały tak pomyślane, aby wewnątrz odwiedzający nas goście mogli zobaczyć pracę czy stolarza, szewca, woźnicy, aby mogli zobaczyć, jak funkcjonował w dawnych czasach zakład fotograficzny, jak funkcjonowała piekarnia i w niektórych z tych obiektów faktycznie prowadzone są warsztaty, prowadzone są pokazy tych rzemiosł. Staramy się, aby właśnie w sezonie jak najwięcej tego typu realizacji miało miejsce tutaj na terenie, bo jest to szczególnie ważne, zwłaszcza dla najmłodszych, którzy nie wiedzą, jak wyglądało życie ani dawnej wsi, ani w małym miasteczku, a kontakt z taką żywą historią, możliwość zobaczenia, jak funkcjonują różne urządzenia. To jest no, niezapomniana taka lekcja historii.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, odwiedzane rokrocznie przez dziesiątki tysięcy turystów, jest też organizatorem cieszących się dużym powodzeniem imprez plenerowych i właśnie między innymi o nich powiemy w trzeciej części naszej audycji. Do usłyszenia, mówi Piotr Mazurkiewicz.
Wakacje blisko nas. Nie tylko dalekie podróże mogą poszerzać nasze horyzonty. Także wycieczki blisko nas są odkrywcze. Gdzie warto wyruszyć? Co zobaczyć? Wakacje blisko nas. Słuchaj w Radiu Via w każdy wtorek.